Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na kolejnej debacie Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, debacie z cyklu Problemy z tożsamością. Stali bywalcy wiedzą, że debaty te zaczynają się od tradycyjnej sondy. Dzisiaj będzie tak samo. Tożsamość, a język. A później przejdziemy do dyskusji. Proszę bardzo.
Co to jest język?
Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakiś system zapisywania komunikacji, jakiś system znaków.
Tak, system komunikacji jakimiś znakami, czyli słowami, tak jakby.
Język to jest pewien system ustalony, który jest wspólny dla nas wszystkich i możemy się dzięki niemu komunikować.
Język to jest po prostu sposób komunikowania się.
Czy język buduje wspólnotę?
No język jest wyznacznikiem dla jakiejś konkretnej wspólnoty, jest wspólny dla wszystkich ludzi z tej wspólnoty, więc tak, jak najbardziej.
No na pewno. Wydaje mi się, że ludzie, którzy potrafią się komunikować w jednym języku, jakoś łatwiej się dogadają, więc to już jest wspólnota.
Dlatego się uczymy języków obcych.
Jaki język?
Wspólny.
Wspólny właśnie, polski z polskim, no.
A co to jest język nienawiści, że coś takiego w ogóle istnieje?
No istnieje, oczywiście. Istnieje zwłaszcza w portalach społecznościowych, w mediach również. Czyli jakby podsycanie no, nienawiści w stosunku do osób, polityków, których nie lubimy na przykład, tak? I używanie właśnie takich wyrazów, sformułowań, które normalnie nie są, które właśnie są kojarzone z nienawiścią. Jest jakaś grupa wyrazów, która właśnie...
Ale to też może być tak jedna pani drugiej pani. Ta nienawidzi na przykład swojej sąsiadki, bo ta za ładnie się ubrała albo odbiła jej męża, czy coś. To też jest tak, można tak powiedzieć.
Wydaje mi się, że no jakaś taka ostra krytyka, niezbyt konstruktywna, niekonstruktywna.
Okej.
No, nie wiem, w sumie no, jakaś część języka, która wyraża niemiłe emocje.
No, język ma możliwość, jest performatywny. Język, jako że język to znaczenia, to przypisywanie jakichś konkretnych znaczeń, jakichś konkretnych działań, wypowiedzi względem kogoś, do kogoś, może ranić po prostu, a ponadto może właśnie być działaniem już. Sam język jest działaniem. Więc mowa nienawiści, no teraz to jest temat po prostu polityczny. Strasznie się szerzy, krótko mówiąc. Jest złym zjawiskiem i należy je piętnować, według mnie.
Co to jest tożsamość?
Tożsamość to jest to, czym... to, kim się czujemy, to znaczy... tożsamość to co mnie określa.
No tożsamość to jest...
nie wiem, jakaś przynależność.
No, że przynależymy do danej grupy, która zna dany język, czy dane słowa, czy dane znaki właśnie.
Tożsamość, no to jakaś ktoś, jakaś osoba, no osoba, tożsamość tej osoby. Ja wiem, no czy dobrze mówię, może ty powiedz.
No tożsamość, czyli jakby poczucie siebie.
Okej. Czy język nienawiści może mieć wpływ na naszą tożsamość?
No jak jesteśmy niemili do kogoś, to wiadomo, że też nie będzie miły do nas. No karma wraca.
Tożsamość to jesteśmy my, a mowa nienawiści to jest coś, co nas atakuje. Więc mowa nienawiści jest po prostu agresją i tą naszą tożsamość może bardzo podburzyć.
Jak może wpływać? Znaczy, na mnie język nienawiści na przykład wpływa tak, że ja się bardzo niekomfortowo z tym czuję.
Sonda wspaniała jak zawsze. pan profesor w środku, już nie ma wyjścia. Jeszcze raz witamy Państwa serdecznie na debacie poświęconej wpływowi języka na tożsamość. Będziemy dzisiaj rozmawiać, mam nadzieję, że Państwo będziecie rozmawiać z naszymi gośćmi, a są nimi pani Magdalena Tuli.
Dzień dobry Państwu.
Pisarka i tłumaczka i profesor Michał Głowiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pisarz, językoznawca, teoretyk literatury.
Historykiem literatury,
oczywiście. Ja się nazywam Anna Wacławik-Korpik, jestem dziennikarką Radia Tok FM i to spotkanie będzie na naszej antenie retransmitowane. Dzisiejszą debatę chciałabym, żebyśmy zaczęli trochę inaczej niż zwykle to bywało na debatach kikowskich w Muzeum Historii Żydów Polskich, a mianowicie chciałabym Państwa prosić o wzięcie udziału w takim mini warsztacie, o takie małe laboratorium, na przykładzie pewnego zdania pytającego. Chciałabym prosić o rozkład tego zdania w kontekście tematu naszej debaty. A zdanie to brzmi: czy ty przypadkiem nie jesteś Żydóweczką? Pytanie dodam z życia wzięte.
Dwie rzeczy się rzucają w oczy na pierwszy ogień. Czy ty przypadkiem nie, to jest już coś wartościującego, prawda? Czy ty przypadkiem nie zrobiłeś czegoś złego, to się tak komponuje najczęściej. Albo czy, prawda? Więc czy ty przypadkiem nie i to zdrobnienie na końcu, tutaj jest kontrast. I ten kontrast wyraża jakiś rodzaj hipokryzji, ja myślę.
Ale jakiego rodzaju hipokryzji? Czemu hipokryzji akurat?
No, początek zdania sugeruje, że no nie chcielibyśmy, żeby się tak okazało. No ale jednak Żydóweczką, czyli coś zdrobniałego, co miałoby być sympatyczne. Czy ty przypadkiem nie jesteś tym czymś zdrobniałym? Co może byśmy lubili, gdyby nie to, że nie lubimy. Przepraszam bardzo, ale to moje i ja muszę to wyłączyć. Zawsze sobie można natrzaskać.
Ja zupełnie inaczej rozumiem diminutywy niż pani Magdalena, dlatego że diminutywy od nazw narodowości są na ogół przekazem lekceważenia, czasem może pogardy, czasem takiego dystansu.
Na przykład jak się powie Żydek, prawda? Wtedy no tak, to tak brzmi. Ale Żydóweczka?
Ale proszę sobie przypomnieć, ile jest tekstów na ten temat, że skądinąd wielki pisarz, niejaki Fiodor Dostojewski, nie lubił pisać o Polakach, natomiast bardzo lubił o Polaczkach. Więc ja myślę, że społeczność polska nie była zadowolona z tego określenia i to nie było wyrazem jego sympatii dla Polaków. Wprost przeciwnie, no wiadomo, że on był rosyjskim nacjonalistą, może był genialnym pisarzem, Więc ja to zdanie rozumiem inaczej. To znaczy, ono wskazuje na podejrzliwość, tak jak pani powiedziała, prawda, bo to się do tego sprowadzało. Wskazuje na lekkie, jakby to powiedzieć, pogardę to za wiele, ale taką wyższość. No, nie wiem, czy my byśmy tu w tej sali byli zachwyceni, gdyby ktoś zapytał, czy ty czasem nie jesteś Polaczkiem, prawda? Nie. Ale słowo Żyd, Żydówka, Żydóweczka, Żydek, Żydziak i tak dalej, to jest osobna klasa słów w języku polskim. Ale to już jest inna sprawa.
Rozumiem, że na tym zdaniu ciąży bardziej przypadek czy żydóweczka, bo zastanawiam się jeszcze, jakie znaczenie ma kontekst, w jakim zdanie, chociażby takie, zostało wypowiedziane i jakiś kontekst generalny.
Obie rzeczy w tym zdaniu ciążą, tylko każda w inną stronę.
Nie, dla mnie najważniejszym słowem byłaby żydóweczka. Zdecydowanie żydóweczka, nie przypadkiem.
No, mnóstwo problemów, nawet na takim prostym wydawać
się mogło. Ale jest jeszcze inne piętro tego zdania, które jest już nie językowe, a społeczne. Bo jest tak, że ten, kto pyta i pyta tak inwazyjnie, on się stawia w innej randze niż ten pytany. A ten pytany musi to znieść.
No, czyli wyższość demonstracji.
Tak, właśnie. To jest właśnie to wyższe piętro, które jest społeczne.
Pani to nazwała przemocą tożsamościową.
Tak?
Tak. Bardzo mi się spodobało to określenie. Powiedziała pani, że pytania tego rodzaju są przemocowe wobec osoby, której się zadaje takie pytania.
One nie dlatego są przemocowe, że chcą informacji, tylko dlatego, że jest ten cały kontekst, o którym żeśmy przed chwilą mówili.
Bo nie o informacje tutaj chodzi.
Ale przy przemocy...
Nie to... o taką gołą informację neutralną.
Wydaje mi się, że przy przemocy tożsamościowej to bardziej chodzi o wyeliminowanie niż przyciągnięcie danej osoby. Że to jest bardziej działanie negatywne niż powiedzmy takie zaproszenie do bycia jednym z nas, prawda?
No na pewno nie.
No nie.
Tego tam nie ma akurat.
Nie ma, zupełnie.
Różne rzeczy tam są, ale nie to.
A jak duży jest Państwa zdaniem udział, wpływ języka, najpierw tego domowego, rodzinnego, podwórkowego, potocznego, a następnie, czy też równolegle, oficjalnego, politycznego, medialnego, na nasze poczucie tożsamości, na to, kim my się czujemy. Czy język kształtuje naszą tożsamość w stopniu wysokim? Czy to jest ważny budulec naszej tożsamości? To, jak się do nas i o nas mówi?
Ja bym coś powiedziała teraz nie na temat, jeśli można.
Proszę bardzo.
W mojej szkole był taki zwyczaj, że się mówiło jeden do drugiego, ty Żydzie. Wszyscy tak mówiliśmy, ty Żydzie. Ja tak mówiłam, bardzo mi przykro. No ale myśmy nie widzieli nigdy żadnego Żyda. Więc nie wiedzieliśmy za bardzo, co to znaczy. Wiedzieliśmy tylko, że to jest... No takie słowo dobre do wyzwisk, akurat do tego się nadaje. Tak samo używają tego słowa teraz kibice klubów piłkarskich.
Teraz chyba, przepraszam za wyrażenie, ciapaci są bardziej w użyciu. Kebaby i tak dalej. Mam poczucie, że wypierają Żydów.
Tak, tak, bo to było jeszcze parę lat temu z tymi Żydami. Teraz zupełnie nowe są.
Teraz mamy nowe
mody.
Mnie się wydaje, że właśnie dla spraw tożsamościowych najważniejsze to jest słowo obcy. Tak się składa, że no, przez lata zajmowałem się takim dość amatorskim przyglądaniem się językowi władzy w PRL-u i tam słowo obcy było nacechowane zdecydowanie negatywnie, ale też miało wyraźnie określone granice. To obcy oczywiście znaczył również obcy etnicznie, ale obcy ideologicznie, obcy klasowo, prawda? Klasyczna formuła ówczesna. ale też słowo obcy miało pewne ograniczenia. Na przykład w propagandzie obcy mógł być, ja wiem, Niemiec, Francuz, może Chińczyk, ale nigdy nie Rosjanin. Więc słowo miało swoje ograniczenia. Myślę, że dzisiaj słowo obcy jest, że znaczenie słowa obcy rośnie niemal z dnia na dzień i że właściwie obcym może być każdy, także ktoś, kto akurat w tramwaju mówi w obcym języku, prawda? Czego mieliśmy przed 2 czy 3 dniami dobitny przykład. Więc mi się wydaje, że przy sprawach tożsamościowych dużo ważniejsze są sprawy obcości niż sprawy bycia takim jak inni, czyli bycia swoim. To zresztą z tym się wiąże użycie zresztą charakterystyczne i dla Polski Ludowej i dla obecnej władzy, użycie przymiotnika antypolski. Bardzo, bardzo, bardzo skądinąd interesujące, dlatego że tu się analogia nasuwa z niebywałą siłą. Mianowicie antypolski i w Polsce Ludowej znaczyło niechętny czy przeciwny PZPR-owi. Tak samo dzisiaj w oficjalnej publicystyce znaczy niechętny rządzącej partii.
I wrogi wobec narodu, bym dodała jeszcze. Tak, bo to jest rozciągliwe
wobec
pojęcie.
Wobec narodu w takim rozumieniu, w jakim chcą ją rozumieć i chcą go rozumieć mówiący.
A tak, a naród to jest kolejne pojęcie.
Bo narodów to jest dużo w jednym narodzie.
No naród całkowicie wyeliminował z języka sporej części publicystyki słowo społeczeństwo. To się słowa społeczeństwo w tej chwili nie ma.
I na przykład nie mówi się nigdy, polityk nigdy nie powie, że rozmawia ze społeczeństwem, mówi, że rozmawia z Polakami. No. I to już wszyscy politycy tak mówią.
Tak.
I słucha suwerena.
Tak. To jest ciekawe, że słowo suweren w moim odczuciu zastąpiło słowo bardzo ciekawe, bardzo często używane, chyba za Leninem, mianowicie słowa masy. Prawda? Masy ludowe. Mas narodowych nie było, były masy ludowe. A teraz to mi się wydaje wysoce charakterystyczne, no bo masy są nieforemne.
Właśnie się kojarzą z czymś, właśnie kojarzą się z czymś, co jest plastyczne.
Plastelina.
Tak, właśnie. Można to ściskać, jakoś uciskać na różne sposoby. I jest nie ma w tym indywidualności.
No tak.
Masa to jest masa.
Masa to jest masa, ale to miało pozytywne zabarwienie. No, była formuła mieć kontakt z masami, prawda? Tak samo teraz jest kontakt z suwerenem.
I z narodem.
Proszę,
kontakt z narodem.
Jestem ciekaw, gdyby zrobić ankietę wśród kilkudziesięciu czy kilkuset osób i zapytać, czy rozumieją, co znaczy słowo suweren, to myślę, że to jest odbierane jako neologizm, którym nie jest, i że większość miałaby kłopoty ze zrozumieniem tego słowa.
No to skoro już szybciej niż sądziłam, że to się stanie, przeszliśmy do polityki i spraw szalenie aktualnych, to zapytam o jeszcze jedno zdanie. Jesteśmy dumnym polskim narodem powstającym z kolan. Czy Państwa zdaniem to jest zdanie, które buduje wspólnotę, czy wyklucza kogoś ze wspólnoty?
Wyklucza. Ono, właśnie, kto to powiedział?
Do mikrofonu prosimy.
To ja powtórzę, ktoś z Państwa powiedział, że wyklucza tych, którzy nie klęczeli. Nie klęczeli.
Co to jest za zdanie? Jesteśmy dumnym polskim narodem, który powstaje z kolan. Co to jest za...
Ciekawe, czy kiedy, w którym momencie staliśmy się dumni? Jak byliśmy jeszcze na kolanach, wtedy chyba nie byliśmy dumni. W jakimś momencie wstaliśmy i jednocześnie staliśmy się dumni. Z tego, że wstajemy może.
Ja nie pamiętam, bo się wtedy byłem jeszcze uczniem drugiej połowy lat 40. Ale tak przez mgłę mi się przypomina, że kiedy Polska zrezygnowała z przyjęcia planu Marszala, to motywacja, oczywiście narzucona przez Moskwę, była mniej więcej identyczna jak teraz niechęć do Unii Europejskiej. No, tego prawdopodobnie nikt z Państwa nie pamięta, albo potwierdzić to, co mówię, albo zaprzeczyć, bo ja tego nie jestem pewien, ale tak mi coś to dźwięczy w uszach.
Do dumy wtedy, kiedy wstajemy z kolan, jest nam potrzebne to, żebyśmy byli lepsi od kogoś. Jesteśmy dumnym polskim narodem.
A może to jest za dużo powiedziane? Może gdybyśmy chcieli bronić tego zdania, to powiedzielibyśmy, że nie chcemy być gorsi od innych.
No to by było bardzo dobrze, gdybyśmy nie chcieli być gorsi od innych. To bym uważała, że jest wszystko w porządku, bo nikt nie chce być gorszy od innych. Jest tak, że wszystko, co powiemy na temat tożsamości, ma wierzch i podszewkę. Wierzch wygląda w taki sposób, że o swojej tożsamości my decydujemy. Jesteśmy tym, kim się czujemy, tak jak powiedziano na tym filmie. Ale jest jeszcze podszewka tożsamości, czyli to, co nam ktoś powie, kim my jesteśmy. Bo jest tak jest w Polsce, że ona się tożsamość składa z dwóch części. Jedna jest ta nasza, wewnętrzna, a druga jest taka zewnętrzna, którą się nam przypisze. I tak samo jest z wyobrażeniem o polskim narodzie. Jednocześnie wyobrażamy sobie bardzo dużo na swój temat. Jacy to jesteśmy dumni, jaką mamy wspaniałą przeszłość ze sobą. I bardzo nas boli to, jak nas widzą inni, to, co sobie wyobrażamy o tym, jak nas widzą inni. Jesteśmy bardzo wrażliwi, to jest takie nasze bolące miejsce. Wystarczy, że ktoś powie Polaczek i już się skręcamy z bólu. Te dwie części nie pasują do siebie, ten wierzch nie pasuje do tej podszewki. Więc w tym zdaniu jest jedno i drugie. Jesteśmy dumnym polskim narodem, ale wstajemy z kolan. Musimy wstawać. To jest zdanie, które łączy obie części naszej narodowej tożsamości. Mówię naszej, bo jakoś tak wyobrażam to sobie jako wypadkową czegoś.
To jest poniekąd częściowo zapewne odpowiedź na to pytanie, na które mi pani odpowiedziała nie na temat, a mianowicie na to, do jakiego stopnia język determinuje to, kim się czujemy.
No więc wróćmy do tego okropnego słowa na rzecz wyzwiska. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś na przykład z tych dzieci parę lat później, bo ja zaczynałam z podstawówkę w 62 roku, że parę lat później, niewiele lat później, ktoś z tych dzieci już musi się do tego słowa na rzecz przyzwyczajać, bo to już jest jego słowo, na niego się tak mówi. Na początku nie wiedzieli, co to znaczy, ale teraz już wiedzą. Tak się na niego mówi, a to słowo przecież okropnie brzmi. Ty Żydzie? Kto by chciał naprawdę dostawić wyzwisko na nazwisko? Okropne, nie? Więc to jest taka, to jest wmuszanie tej zewnętrznej tożsamości przemocą, tej zewnętrznej tożsamości, która przychodzi od grupy do jednostki, której nie ma się w środku. To jest bardzo specyficzny przypadek. Ja mam dużo doświadczeń z Włochami. We Włoszech coś takiego nie istnieje. Dlatego, że tam bycie Włochem nie jest ani tak bolesne, ani tak aroganckie. Nie ma tego rozdarcia. Więc to rozdarcie jest naszym dziedzictwem i ono ma swoje bolesne konsekwencje. I każdy z nas, każdemu z nas można coś wyciągnąć w zależności od tego, co by akurat było na tapecie. Załóżmy teoretycznie, bo to się nigdy nie zdarzy, że nie lubimy Holendrów, że nagle cały naród dostaje alergii na Holendrów. Jest w Polsce trochę ludzi z holenderskimi nazwiskami. To są dawni osadnicy holenderscy, którzy mieli gdzieś tam zmeliorować jakieś ujścia rzek. No i teraz nagle się okazuje, że my wszyscy wiemy, czym jest Holender, czym to ścierwo w ogóle jest. My to wiemy, a on to ścierwo, on nie wie tego. To jest właśnie to rozdarcie. Kiedy mówimy o Żydach, wszystko to się nam wydaje oczywiste i naturalne. Jak wyciągnęłam przykład Holendra, to się śmieliśmy. Prawda? No bo to nie było w użyciu.
Holender jest trudny do zrobienia. Holenderek?
Holendrzysko, ja bym mówiła.
No to lepiej rzeczywiście.
Holendra, i Żydzisko może... zresztą też się mówi.
To ciekawa obserwacja rzeczywiście. A jakie cechy ma język wykluczający i jakie cechy ma spajający? Gdybyśmy chcieli teraz tropić w języku cechy, które sprawiają, że ta tożsamość jest czymś, co będzie nam się dobrze kojarzyć.
Że jaka
pomijając
tożsamość?
Żydów, pomijając Żydów oczywiście, bo to chyba nie wykonali.
Że tożsamość nasza polska, czy jakaś inna?
Nasza osobista, powiedzmy, tak? Personalna, indywidualna.
Że jest dobrze przyjmowana, czy że nam z nią jest dobrze?
No chyba, że nam jest z nią dobrze, a może to jedno zależy od drugiego.
Trochę zależy, bo jeśli jesteśmy za swoją tożsamość wewnętrzną, albo zwłaszcza za zewnętrzną, tą widzianą z zewnątrz tożsamość, tą taką przypisywaną nam, jeśli jesteśmy za to dręczeni, to nie będziemy się czuli dobrze ze swoją wewnętrzną tożsamością. Prawda, panie profesorze?
Ja nie bardzo zrozumiałem, przepraszam.
Że staje się dla nas ciężarem nasza wewnętrzna tożsamość, jeśli do niej jest przyklejona ta część pochodząca z zewnątrz, która jest arogancka i nieprzyjemna.
Uh-huh. Ta podszewka.
Tak.
Ja bym powiedział, że ważną taką sprawą w ogóle w naszym mówieniu jest to, jak my się możemy sami charakteryzować. Prawda? Jeśli mówimy, jesteśmy wspaniali, jesteśmy genialni, jesteśmy kreatywni, jesteśmy tam, no tak, no, bardzo wiele można tutaj namnożyć.
Na przykład to, że polski lotnik poleci nawet na drzwiach od stadoły.
No, to, właśnie, a czarownica na miotle.
A tego nie ma, bo ta czarownica nie jest narodowości polskiej.
Nie jest, tak? No bywa niekiedy.
Nie, ale tak się mówi, że polski lotnik to, polski żołnierz tamto. No,
tak.
To są ludzie, którzy nas mają reprezentować i tak podpompować porządnie nam te poczucie własnej wartości.
Ale mnie by tu interesowała sprawa ogólna, czy w ogóle język jako wyróżnik danej społeczności narodowej może być głównym czynnikiem tożsamości. Moim zdaniem nie może. Z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że języka polskiego, tak jak każdego innego języka, można się nauczyć jako języka obcego. I w takich sytuacjach pewne przypadki można uznać za takie wejście w tożsamość, a w innych nie można uznać. I na przykład mnie się wydaje, że ten wątek, jeśli chodzi o historię polskiego antysemityzmu, jest niezmiernie ważny. Prawda? Że jeśli się czytało czasopisma międzywojenne, to atakowani byli pisarze pochodzenia żydowskiego, którzy
no, zostali... po polsku.
Tak, którzy... No, którzy piszą oczywiście po polsku, a wtedy w Warszawie funkcjonowała duża zdaje się liczba pisarzy piszących w języku jidysz. On takich pism jak Prosto z Mostu, czy chciałem powiedzieć Gazeta Polska, ale przed wojną Gazeta Polska nie była endecka. Myśl Narodowa, to on w ogóle nie interesował, prawda? A interesował Tuwim, Słonimski, Leśmian, no i cała jeszcze inni wybitni pisarze. I można powiedzieć, że to, że oni piszą po polsku, to był argument przeciwko nim, bo niektórzy się podszywają po prostu pod polskość, inni piszą po polsku, a naprawdę tego języka nie znają. Takim poetą, o którym, który zresztą i z żydostwem, i z kulturą żydowską miał bardzo niewiele wspólnego, czyli Leśmian, że on tak pisze, jak pisze, bo on nie zna języka polskiego. Zresztą z tym ten sąd padł, ta opinia padła, jako, nie wiem czy jako ostatnia, ale jako jedna niedawno, mianowicie taką rzecz napisał taki krytyk, który się nazywa Masłoń, zdaje się z pełną powagą, prawda, że on tworzy neologizmy, bo nie umie tego dobrze napisać po polsku. Zresztą skądinąd neologizmy Leśmiana są na ogół, nie są neologizmami, tylko są brane z literatury staropolskiej. Ale to już jest inna taka sprawa, że tak powiem, filologiczna. Więc język nie może być głównym czynnikiem tożsamościowym. No bo po pierwsze, jak już powtarzam, można go się nauczyć i można się podszywać.
To znaczy, panie profesorze, nie może być głównym czynnikiem tej tożsamości tak jakby odbitej, tej przychodzącej z zewnątrz, bo my, jeśli wychowaliśmy się w tym języku, to on jest dla nas czymś najbliższym na świecie, to jest nasza ojczyzna. Nie mamy innej. Natomiast ci, którzy określają naszą tożsamość nie będąc nami, a zawsze się tacy znajdą, dla nich język nie jest czynnikiem określającym tożsamość, bo powiedzą, nauczyliście się, ale nie za dobrze.
Tak, otóż mnie się, ja bym powiedział tak, że język może być czynnikiem tożsamościowym wtedy, kiedy on się łączy z bardzo wyraźnymi takimi, powiedziałbym, wątkami kulturalnymi i religijnymi i wyobrażeniowymi, ale sam w sobie nie.
To znaczy dla innych.
Tak, tak. Dla to znaczy, innych. Że...
Właściwie to, że mówimy tożsamość i na jedno i na drugie, strasznie tutaj miesza nam szyki, ale nie ma odpowiedniego słowa. I ja szukam takiego słowa. Czy... Wolałabym dwa różne słowa na te dwa różne aspekty tożsamości. Bo no, tylko w jednym z tych aspektów tożsamości mogę się z panem profesorem zgodzić. To znaczy to, jaką nam przypisują tożsamość ci, którzy patrzą na nas z zewnątrz. A w Polsce jest tradycja grzebania przy cudzej tożsamości i przypisywania jej wedle własnej woli.
Naprawdę nie tylko w Polsce. Wielka Brytania, Francja, no naprawdę nie. Ja wiem, że tutaj jest to mocno wkodowane od pokoleń, ale nie jesteśmy jakoś strasznie wyjątkowi. Ja myślę, że fajnie by było, gdybyśmy rozkładali te nasze obserwacje na to, co jest kawałek dalej, a wcale nie tak daleko. Przepraszam, że tak wtrąciłam.
No tak, ty jest w tym trochę racji. Tak. Tak, ale w dalszym ciągu potrzebujemy dwóch słów na te dwa aspekty tożsamości, więc ja bym proponowała mówić tożsamość w aspekcie pierwszym i drugim. To nie jest, nie jest dekoracyjne, ale w aspekcie pierwszym i w aspekcie drugim, bo nie jest to co prawda dekoracyjne, ale służy jasności. Nie będzie się robił ten zamęt.
Wydaje mi się, że język może być wyznacznikiem różnych wspólnot, takich niekoniecznie narodowych. No do pewnego momentu wspólnota katolicka łączyła się z łaciną, prawda? I to się zmieniło, ale w XVI wieku to wyglądało inaczej, prawda? Że to, czy liturgia jest po łacinie, czy w języku narodowym, było kryterium bycia heretykiem bądź niebycia, prawda? Więc dalej, mi się wydaje, że takie wspólnoty, ja bym powiedział, towarzysko-klasowe też miały wyróżnik tożsamościowy, językowy, no. Ludzie z towarzystwa w XVIII wieku, tak jak dwory królewskie, mówiły chyba wyłącznie po francusku, prawda? Właśnie nie wypadało nie znać francuskiego, a kto nie znał, no to się z towarzystwa wykluczał, no. Prawda?
No podobno tak było. No
podobno, no niestety nie pamiętamy tego. No.
Tak samo nie wypadało publikować, jeżeli chciało się być poważnym naukowcem w dwudziestoleciu międzywojennym, należało to robić po niemiecku. Niemiecka publikacja to była publikacja poważna, zwłaszcza
no tak
w medycynie,
jak dzisiaj po angielsku,
prawda?
No. Tylko, że angielski nie łączy się dzisiaj, jak mi się wydaje, z żadnym tożsamościowym przeżyciem, czy z żadnym tożsamościowym projektem, po prostu to jest język techniczny, no, porozumienia.
Ale wróćmy do tego, że język polski ma, i każdy inny język myślę też, ma w sobie dużo języków. Dużo języków i każdy z nich jest jakimś tam wyznacznikiem tożsamości pewnej grupy. Na przykład młodzież mówi zupełnie innym językiem niż my tutaj z panem profesorem i nawet może byśmy nie zrozumieli, co oni mówią. Ja bym zrozumiała, bo mam synów i się koleguję z nimi i z ich kolegami, to jestem tak jakbym miała fory, no ale to nie jest mój język. Ja tym językiem nie mówię, bo bym się czuła głupio, że się podszywam pod coś, co jest nie moje. Zrozumiem, co powiedzą, ale jednak to nie jest moje. Więc albo język niektórych gazet. My ten język rozumiemy bardzo dobrze, ale czujemy, że to nie jest nasz język, prawda? Więc on jest, język bardzo jest wyznacznikiem tożsamości i ten język, te jakby obszary języka polskiego, które są odrębnymi językami związanymi już tylko z jakąś przynależnością grupową, one właśnie mają związek z tożsamością w tym aspekcie wewnętrznym. Bo to są grupy, do których możemy należeć i chcemy należeć i możemy dzięki dacie urodzenia, dzięki kręgom, w których się obracamy i chcemy się obracać. Tam jest dużo więcej miejsca na własną decyzję niż w tym języku ogólnopolskim, którego możemy używać czyimś zdaniem bezprawnie. A on nie jest naszym wyborem, bośmy się w nim urodzili i wychowali. Więc to jeszcze chciałam powiedzieć.
A ja bym dodał do tego, co mówi pani, że jak mi się zdarza przechodzić koło jakichś grup młodzieżowych, które tam rozmawiają między sobą, to ja właściwie się zastanawiam, w jakim języku oni mówią i czy to jest język obcy. Bo ja, to znaczy inna rzecz, że ja gorzej słyszę teraz niż kiedyś, ale Tu nie chodzi tylko o słyszenie w sensie takim fizycznym, tylko naprawdę to trudno zrozumieć. Tak samo jak trudno zrozumieć język komputerowy. No muszę być, ja zupełnie nie rozumiem. Mimo, że tam są słowa polskie, ale jak mi coś mi się tam nie udaje i coś mi każą zrobić, to ja nie wiem, o co chodzi. Ja się wtedy zwracam do moich dużo młodszych znajomych, żeby mi powiedzieli. Ale to może być taki element tożsamości pokoleniowej.
A język komputerowy to jest co innego. On nie jest taki dobrowolny. Kto się zajmuje komputerami, musi tego języka używać.
Nie zrozumiałem.
To nie jest taki język całkiem dobrowolny. On jest związany z tym, że się tym czymś zajmujemy. Natomiast rzeczy dobrowolnych...
Ale można się zresetować też na co dzień. Można się wylogować.
Z rzeczy dobrowolnych, które mi się teraz przypomniały na temat tych takich obszarów językowych w ramach większego języka, to jest taka rzecz, bo ja mam też w Niemczech przyjaciół, a oni mają synów i ja się z tymi synami też koleguję. Więc tam jest taki zwyczaj wśród tej młodzieży, bo też mają swój język młodzieżowy. Tam jest mnóstwo tureckich słów w tym języku młodzieżowym, którego te dzieci moich przyjaciół używają. Mnóstwo tureckich słów i jakiś taki w ogóle nalot turecki. Trudno powiedzieć dlaczego, bo nie jest tak, żeby oni się bardzo jakoś kolegowali między sobą, te dzieci z tych domów i dzieci z domów tureckich. To jest dopiero zagadka. A jednak coś takiego powstało i to nie jest w jakimś jednym miejscu. To jest szersze zjawisko.
Ale to taka grypsera środowiskowa, czy młodzieżowa, czy jakichś określonych grup zainteresowań, grup kibiców, nie wiem, miłośników, jak pasjonatów jakiejś dziedziny. One, to są języki, które rządzą się jakimiś swoimi prawami niezrozumiałymi dla reszty często. Tu używają słów, które nam się z niczym nie kojarzą. Nawiasem mówiąc, czy pani wie, co to jest hajsiwo?
Chyba pieniądze.
Tak. To jest słowo, które ostatnio przyniosła moja córka. Za moich czasów to był hajs po prostu, ale to ewoluuje.
Trudno jest czasami się powstrzymać właśnie przed tym naciąganiem słów.
Ta ewolucja, chociaż ja nie wiem, czy ona jeszcze jest w użyciu, to może być już jakiś archaizm sprzed 2 lat na przykład. Język to jest taka jednak żywa materia i też chciałam zapytać o tą ewolucję z gatunku język określa świadomość, parafrazując pewnego niesławnego klasyka, bo jeszcze 20 lat temu nie było mowy, również w przestrzeni publicznej, o żeńskich końcówkach, które dzisiaj są używane przez niektóre środowiska, powiedzmy, bardzo swobodnie, jako wyraz walki i efekt walki o zrównanie praw, powiedzmy, tak? Mamy profesorki, redaktorki, historyczki, to jeszcze powiedzmy, że brzmi jakoś tak, ale mamy całą masę dziwnych też wyrazów z tego gatunku, oczywiście nie czepiając się ich.
Ale czasem nie można formy żeńskiej ukuć, dlatego że ona by znaczyła co innego. Pani Albright i pani Clinton były sekretarzami stanu, a nie można jednak o nich powiedzieć, że były sekretarkami. No.
Ciężko też być adwokatką.
Ciężko?
Nie. Adwokatka jakoś tak brzmi kuchennie bardzo. Nie, przepraszam dla mnie.
To dlatego, że przyszywa się te żeńskie końcówki do słów już istniejących.
Ale znaczy to nie była uwaga krytyczna w stosunku do tego języka. To znaczy, jakby jest to jakaś forma walki o prawa. Znaczy, język jest narzędziem w tym przypadku.
Na przykład
ma komunikować, że to zrównanie płci na poziomie wykonywania zawodów jest pożądane.
Ale przecież
coś z tego dalej wynikać
to
ma.
W pewnym sensie psuje język, dlatego że powoduje straszne redundancje. Mnie się przypomniała taka praca magisterska napisana przez z natury rzeczy młodą osobę, ja ją czytałem, bo wpłynęła na konkurs imienia Jana Józefa Lipskiego, gdzie ona pisała, ta pani, o Holokauście, i za każdym razem pisała, dotyczyło Żydów i Żydówek. No, to powiększyło tekst tam o ileś stron, ale przecież takie dbanie o poprawność jest, no, moim zdaniem jest niemądre. No, tak jakby na przykład ktoś pisał, że prawo pańszczyźniane dotyczyło Polaków i Polek. No, a dotyczyło, no wiadomo, jednych i drugich. No. Proszę? No właśnie.
Chłopka to też jest ciekawe słowo.
Ale to dotyczy nie tylko przecież zawodów wykonywanych przez kobiety. Jest to również zmiana w języku, którą widać w stosunku do osób nienormatywnych, nieheteronormatywnych. Nie, no jest cały katalog różnych grup ludzi, które były wykluczane przez język, przez na ogół wulgarny język, język, który niósł złe skojarzenia. Jednak uważam za zdobycz języka to, że on w jakimś sensie zmienia świadomość ludzi, również na tym poziomie, że przez zmianę języka ktoś być może po jakimś czasie, po pierwsze, osłucha się z tym najzwyczajniej w świecie i uzna, że można zastąpić słowo. Nie wiem, czy mogę używać takich słów, zważywszy na to, że będzie retransmisja w radiu. Więc proszę sobie podstawić dowolne wulgarne słowo określające trzy kropki, nie wiem, osobę nieheteronormatywną. Zastąpimy to gejem, czy jakimkolwiek innym słowem, nawet zaadoptowanym z obcego języka, ale takim, które nie będzie niosło negatywnych, agresywnych treści w stosunku do osoby.
Ale proszę zauważyć, że niektóre wulgaryzmy mają tylko wersję żeńską. No też jak pani mówi, że to radio ma nadać, no to w radiu trudno trzy kropki wstawić, więc...
Zaintrygował mnie pan profesor, myślę, intensywnie. Ale jakiś męski odpowiednik by się znalazł po dłuższym zastanowieniu.
Proszę?
Raczej mówi się wtedy męska, prawda?
Tak, tak, tak. Ja o tym słowie myślałem właśnie.
A jaki wpływ na naszą tożsamość ma język propagandy i język polityki? No. Jak się przed tym bronić? To jest druga część zdania, druga część pytania.
Ja myślę, że język propagandy, z którą się nie zgadzamy, nie ma wpływu na naszą tożsamość. O tyle tylko może mieć wpływ, nie wiem, czy akurat na tożsamość, na nas, że zaczynamy się z czymś liczyć, z czymś niemiłym, co jest bardzo blisko. Gdybyśmy nie mieli do czynienia z tym językiem, nie wiedzielibyśmy o tym. Ale jeśli to jest nasza propaganda, którą my lubimy, to wtedy w nas się coś fajnego podpompowuje, kiedy mamy z nią do czynienia. Więc tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależy, kim jesteśmy i czyja to jest propaganda, nasza czy nie. Czy uważamy ją za coś bliskiego, czy wprost przeciwnie.
A jak można dawać odpór takiemu zalewowi? Jednak od dłuższego czasu, to jest oczywiście subiektywna, że tak powiem, refleksja, mam poczucie, że jestem zalewana tym taką nową mową. Mamy te wszystkie zbitki niosące jakieś oceny. Jest
ale
zmiana
poczucie
dobra.
Tożsamości to wewnętrzne na tym nie cierpi, prawda?
Nie, ale
w ogóle
dyskomfort
istnienia... Komfort na tym cierpi, a poczucie tożsamości wcale nie.
Tak, poczucie tożsamości rzeczywiście, to chyba trzeba czegoś więcej do zachwiania nim. Natomiast jednak taki rodzaj dyskomfortu, poczucie, że jest się nieustająco odżegnywanym od czci i wiary na różnych polach, że, mm. że jest się nie Polakiem, że jest się gorszym sortem, złą zmianą, nie wiem, polskojęzycznym jakimś podróbką i tak dalej, i tak dalej. Jest, tak, jest tego sporo. Jak można się bronić przed takim powszechnym zalewem tym na co dzień?
Jest taki sposób bardzo prosty, którego wszyscy się i mają. Na przykład mówią, o my jesteśmy właśnie ciemnogrodem i się nie wstydzimy tego. Przejmują to wyzwisko i niosą je nad sobą. Jak jakąś chorągiew. To samo zrobili, to samo się stało z homoseksualistami. Oni zaczęli o sobie mówić pedał. Jak on mówi o sobie, jestem pedałem, jemu wolno. I to się wtedy odtruwa. Odtruwa się to słowo.
Ale ja bym powiedział, że jak ktoś o sobie mówi, jestem pedałem, czy jestem... jestem złoczyńcą, no jakiekolwiek, używa jakiegokolwiek określenia rzeczownika, które ma...
Złoczyńca to akurat w ogóle nie jest wyzwisko i nigdy nie było.
Nie, ja wiem, no ale ja, tak mi przyszło do głowy. To on wtedy, on daje sygnał, człowiek daje sygnał, że mówi nie swoim językiem. Maria Renata Majenowa, która była wybitną uczoną, tego rodzaju wypowiedzi nazwała wypowiedziami cudzysłowowymi. To znaczy jakby zaznacza się, że się mówi, że się bierze jakąś formę, jakieś słowo, czy jakąś formułę, czy jakiś idiom, że bierze się w cudzysłów, prawda? Mówi się niby od siebie, ale mówi się cudzym słowem. To jest, no o tym też pisał no, świetny, wielkiej klasy uczony rosyjski Bachtin. Prawda? Kiedy on pokazywał, że mówienie coś piszczy. Aha, to przepraszam.
Nie wyłączyłam, oj.
Że mówienie ma charakter dialogowy, że się przejmuje pewne formuły od tego, z kim się mówi, czy też od tego, o którym się mówi. Więc to takie, tak bym tłumaczył.
A to idzie przecież dalej, bo w pewnym momencie to słowo zaczyna funkcjonować jako własne i ten, który mówi o sobie, jestem pedałem, mówi to z dumą. I to jakoś zatraca wtedy ten aspekt swój zapożyczeniowy i zmienia, odtruwa się i zmienia jakby konotację. Czy tak nie jest? Na przykład, jak mówimy o sobie, że jesteśmy gorszym sortem i całkiem ze siebie zadowoleni, i to już coraz mniej jest cytat.
No tak, ale to jest ironia. No to jest ironia. No, jeśli ktoś mówi, nie jestem prawdziwym Polakiem, jestem Polakiem gorszego sortu, to daje do zrozumienia, że ja cytuję faceta, który to powiedział publicznie i że nie to, że przyjmuję jego ocenę, tylko ja w ten sposób jego ocenę dyskwalifikuję. Mhm. I tak jest moim zdaniem przede wszystkim właśnie w takich wypowiedziach politycznych, ale też takich dotyczących spraw obyczajowych.
Tylko głośniej.
Tak, zdecydowanie można się wtrącić, tylko prosimy do mikrofonu, bo to już właściwie jest czas dla Państwa.
Dobrze. Bo właśnie chciałam tylko powiedzieć a propos tej dyskusji na przykład na temat słowa pedał, bo to rzeczywiście potem ma wartość takiego odczarowywania słów, bo tak samo było przecież z angielskim słowem queer. To kiedyś było wyzwisko, a teraz to jest standard. Mamy queer studies, mamy queer theory i jakby ruchy queerowe. Nie do końca wiem, czy było tak samo ze słowem niemieckim, ale teoretycznie słowo szwul tak samo jest, no powiedzmy, jeden do jednego naszym słowem pedał, a to nie stanowi absolutnie żadnego wyzwiska w języku niemieckim. Więc akurat tutaj jak najbardziej jest taki proces, wydaje mi się, odczarowywania pewnych słów, które najpierw są wyzwiskiem, potem być może są stosowane jako w pewnym, no nie wiem, cudzysłowie, że przejmujemy jakąś tam nie naszą retorykę, ale gdzieś tam potem wchodzi ten proces odczarowywania, mam wrażenie, więc wydaje mi się, że jak najbardziej jest to możliwe.
Chciałabym jeszcze tutaj coś do tego dodać, bo to jest, to ma swój aspekt, który tak, że to nie może taka rzecz nie dotyczyć wcale słowa. Na przykład ja znam przypadki ludzi, którzy udręczeni tym, że się im aplikuje tą zewnętrzną tożsamość Żyda, czyli tą aplikowaną z zewnątrz właśnie, zaczęli się przebierać za Żydów i tak chodzą ubrani po żydowsku, czyli tak jak my sobie wyobrażamy Żyda, noszą na głowie myckę na przykład i robią to od wielu lat. Nie zrobiliby tego nigdy, gdyby nie udręka z powodu bycia wtłaczanym w coś. Więc jeśli ktoś zaczyna o sobie mówić, ja jestem pedałem, to jest jeszcze bardzo zdrowa rzecz i niewiele kosztująca. I to się odtruwa i można tego słowa używać już później bez bólu. Ale jeśli ktoś zmienia całe swoje życie, to jest ten sam mechanizm, to ma bardzo duże konsekwencje, bo się staje po prostu, oddaje swoją tożsamość, tą, którą miał i przyswaja sobie coś, co jest powiedzmy kompromisowe, jest kompromisem między... Robi to niby, że w zgodzie ze sobą, ale nigdy w życiu by tego nie zrobił, ale wiesz, że coś takiego istnieje. No właśnie, więc nigdy w życiu by tego nie zrobił, gdyby nie został jakoś osaczony. Więc, no właśnie, więc to zjawisko działa tylko nie tylko na poziomie języka, ono działa też na poziomie, powiedziałabym, życiorysowym. I jest niebezpieczne, bo coś ludziom zabiera. Coś może daje, ale przede wszystkim, ale najpierw zabiera. Coś trzeba oddać, żeby coś dostać, żeby sobie wziąć.
Czy można uzupełnienie do tego? Ja nie wiem, może ktoś z Państwa to pamięta, ale kilka lat temu zdarzyła się taka historia, że w jakimś prowincjonalnym mieście dwóch młodych mężczyzn tworzących parę wytoczyło proces jakiejś kobiecie, która tam krzyczała na nich i nazywała ich w sklepie pedałami. Podali sprawę do sądu i sąd uznał ich słuszność ich skargi. To skomentował w telewizji no taki językoznawca Gwiazdor, mianowicie Jerzy Bralczyk, i powiedział coś takiego, że słowo pedał, to było parę lat temu, bo to dziś się zmieniło, prawda? Że słowo pedał nie jest słowem obraźliwym i że kobieta mogła tak nazwać tych dwóch mężczyzn i nie było powodu do żadnego procesu, bo słowo jest, że tak powiem, zdolne do wypowiadania nie tylko w tym sklepie na Wyspie Wolin, ale w salonie. No, muszę powiedzieć, kiedy ja to usłyszałem, byłem absolutnie zdumiony. I kiedy spotkałem Bralczyka i chciałem go zapytać, co go skłoniło do takiej opinii, on nie chciał ze mną rozmawiać.
Czy ja mógłbym poprosić o komentarz do takiej wyliczanki, którą kiedyś usłyszałem? Jedzie pan kapitan, a za panem Żyd, Żyd, a za Żydem Żydóweczka, taka piękna jak laleczka. To jakoś tam dalej szło, ale może tyle wystarczy.
A na przodzie pan, tak?
Pan.
A za panem?
Pan kapitan, a za panem Żyd.
A, za panem kapitanem, pan kapitan.
A za panem Żyd, a za Żydem Żydóweczka. Taka nie, piękna jak laleczka.
No to jest...
Czyli to, od czego zaczynaliśmy.
Zapraszamy Państwa do rozmowy. Proszę się nie bać.
A ktoś z Państwa ma jakiś pomysł na ten temat?
Na temat napisania ciągu dalszego tej wyliczanki? Ojej.
Za panem Żyd na koniku hyc, hyc, hyc.
Ale za panem chłop na
koniku. Hop, hop, hop. To ja w tej wersji to znałam.
Wielokulturowość po prostu miniona.
Mnie się wydaje, że jednak jest bardzo duża wiara w to, że język kształtuje tożsamość. No wystarczy właśnie tutaj przytoczyć wszechobecną poprawność polityczną, prawda? Politycy wierzą, że język, nawet ostatnio pan profesor właśnie się dziwił, dlaczego na Romów, na Cyganów się mówi Romowie, prawda?
Tak, tak, ja
nie, trudno mi to zrozumieć. Ja też tego nie rozumiem, tym bardziej, że dla Cyganów to określenie nie było określeniem obraźliwym.
Ale ja rozumiem, dlaczego się teraz już nie mówi Cygan, tylko Rom, a niedługo trzeba będzie jeszcze inne słowo wymyśleć, bo słowa, które są wyzwiskami, strasznie się jakoś zużywają i potem już nie można ich użyć w intencji niewinnej. I tak jest z Cyganem. Jest czasownik cyganić na przykład. On się wziął stąd, że słowo cygan... Znaczy stąd, dlatego, że istnieje słowo cyganić, słowo cygan przestaje być niewinne. A nie, jest słowo Żydzić. Żydzić jest słowo Żydzić. Ale słowo Żyd nie mówi się na Żyda inaczej, bo nie wymyśliliśmy innego określenia. Ale my, moim zdaniem już czas jest na inne określenie, bo słowo jest takie bardzo nadużyte.
Znaczy słowo Żyd?
Tak.
No dobrze, ale w polszczyźnie istniały synonimy Żyda, Izraelita, starozakonny.
Też te, one są też nacechowane jakąś hipokryzją, bo mówiło się o kimś Izraelita, tak jakby pokazując, że nie chcemy użyć tego strasznego wyrazu.
Dlaczego? Wychodziło przez dziesięciolecia pismo żydowskie w języku polskim, nazywało się Izraelita.
A to przepraszam. Przez Żydów wymyślone. Myślałam, proszę? Że co innego.
Przez Żydów wymyślone, oczywiście.
A starozakonny to też jest ciekawe słowo, bo musielibyśmy wiedzieć, w co ten człowiek naprawdę wierzy. Czyli też się dobieramy jakoś do jego tożsamości ponad jego głową.
Dobrze, ale słowo cygan jest utrwalone w poezji, utrwalone w muzyce. No, bardzo trudno się bez niego obejść. W wierszu Tuwima Małgorzatka tańcowała z cyganami przecież, a nie z Romami. No.
Ja bym się chyba nie zgodziła już z tezą o jakiejś poprawności politycznej polityków. Wydaje mi się, że to jest era, która jest już za nami. To znaczy ostatnią rzeczą, jaką mogłabym powiedzieć o języku współczesnej polityki, jest poprawność polityczna. Jeśli prezes partii rządzącej twierdzi, że uchodźcy roznoszą choroby, to ja nie mam żadnych dobrych skojarzeń z tym.
Bo to jest Stürmer.
Tak, to jest Stürmer, no i wszyscy wiemy, że wszy roznosiły tyfus, a dzisiaj dla ludzi może mniej wykształconych kleszcze roznoszą boleriozę. Więc jak jakaś osoba coś roznosi, ergo jest potencjalnie jakimś robakiem, który, jak wiadomo, należy go wytruć albo rozdeptać, więc myślę, że poprawność polityczna
jest
już nas nie
mówienia robactwa.
Ale jednak cały czas funkcjonuje poprawność polityczna i no, nie mówi się Murzyn, tylko Afroamerykanin, prawda, publicznie. Pewne słowa są zastępowane tymi powszechnie uznanymi, czy przez pewną grupę uznanymi za bardziej przyjemne, miłe.
A pani się to podoba, czy nie?
Nie, ja uważam, że język poprawności politycznej często fałszuje rzeczywistość. Że często no, zastępuje się pewne słowa właśnie dosyć sztucznie. Właśnie to słowo cygan nie było obraźliwe dla samych cyganów. To było, zostało zupełnie sztucznie wymyślone, że Rom to jest coś bardziej, nie wiem, no
ale Rom to nie jest słowo wymyślone. To jest po prostu inne słowo oznaczające to samo.
Ależ oczywiście, tylko że cyganie sami o sobie mówią cyganie.
To jest jednak troszeczkę co innego, jeśli osoba, której to dotyczy, mówi o sobie. To tak jak w Wielkiej Brytanii Murzyn powie o sobie nigga, a jak kolega mój powiedział do niego nigga, to mało nie dostał w twarz po prostu.
Ja myślę, że samo słowo cygan nie jest słowem obraźliwym, jeżeli nie niesie w sobie intencji obraźliwej, prawda? Bo tak samo można powiedzieć bardzo przykro, słowo Rom będzie źle brzmiało. Chodzi o intencję pewną.
Słowo nasiąknie intencjami, ale dopiero po jakimś czasie, wtedy się je wymieni.
Ale to nie ma takiego magazynu
cygan to rzeczywiście ciekawy przypadek, również dlatego, że na przykład ja rozumiem próbę zastąpienia słowa cygan słowem Rom, ponieważ pamiętam taką chyba też jeszcze ze szkoły średniej takie powiedzonko, jedzie jak z cygańskiego tobołka. Tłumacząc na język polski, śmierdzi. No i tu pewnie mamy problem tego, czy regulować takie kwestie.
Nie w każdym razie przyjęło się słowo Rom.
Tam chyba mamy pytanie z sali.
Tak, ja mam jeszcze taką refleksję dotyczącą tego rozmycia, o którym pani Magdalena Tuli mówiła, znaczy, przepraszam, nie rozmycia, a odczarowania pewnych kategorii, to było w kontekście słowa pedał. Chciałam powiedzieć o tym, że właściwie to ma też niestety drugie dno. W moim miejscu pracy, czy w Uniwersytecie Warszawskim, byłam świadkiem takiej dyskusji po referacie, który dotyczył spraw żydowskich, ogólnie tak to nazwę. I oczywiście potem wywiązała się dyskusja dotycząca stosunku Polaków do Żydów, tych relacji. Jedna z osób argumentowała, że właściwie no, co z tego, że istnieje właśnie takie określenie jak Żydówa czy ty Żydówo, jej mama miała koleżankę, która była Żydówką i ona sama tak mówiła o sobie, że ona jest Żydówą. I to jest jakby no, pretekst do tego, żeby używać tego słowa w kontekście niby nieobraźliwym, chociaż tak naprawdę ono cały czas niesie bardzo takie no, negatywne konotacje, dlatego że właśnie te osoby używają go w stosunku do siebie, więc ja nie wiem, czy to aż tak zawsze odczarowuje. Raczej mam takie poczucie, że to niesie za sobą takie ryzyko dania prawa do nadużywania tego słowa. Moja pierwsza refleksja. A druga dotyczy tożsamości wewnętrznej i zewnętrznej, o czym pani też mówiła. Zaczęłam się zastanawiać, czy w kontekście tej tożsamości zewnętrznej może warto byłoby też używać słowa przynależność, bo przecież to jest jakby tożsamość zewnętrzna jest kształtowana przez nasze poczucie przynależności, to znaczy jakaś grupa, chcemy przynależeć do jakiejś grupy, tak? To jest taka nasza tożsamość społeczna.
To jest ta wewnętrzna.
Wewnętrzna. Znaczy mi się właśnie wydaje, że to jest ta tożsamość zewnętrzna, dlatego że my przynależymy do jakiejś grupy i w zależności od tego, czy ta grupa jakby nas przyjmie, czy odrzuci, to kształtujemy, oczywiście to kształtuje się w ten sposób nasza tożsamość zewnętrzna, ale myślę, że te dwa pojęcia tożsamość i przynależność jakoś bardzo tutaj idą w parze, więc może to też jest jakieś takie słowo, którego
to znaczy może być wykluczenie, które sprawi, że nasza tożsamość zewnętrzna nie pasuje do wewnętrznej. Ona może pasować jedna do drugiej, u wielu ludzi pewnie tak jest i to jest przyjemny stan, jak sądzę. Natomiast może tak być, że grupa, do której wewnętrznie przynależymy, na przykład no powiedzmy naród polski, że ta grupa, że ktoś, kto się uważa za reprezentanta tego narodu, mówi o nas, że my nie jesteśmy Polakami. I tutaj się w tym momencie te dwie tożsamości nie mogą ze sobą razem złożyć. O tym tylko chciałam powiedzieć wtedy, a nie, no tak.
Chwileczkę proszę zaczekać na mikrofon, bo nie będziemy pani słyszeć.
Ja mam kilka refleksji, kilka pytań. Pierwsze moje pytanie jest skierowane do pana profesora i dotyczy form żeńskich w języku polskim. Pan profesor użył...
Czasu... Proszę głośniej do mikrofonu.
Form żeńskich,
form żeńskich w języku polskim. Pan profesor użył czasownika niszczyć.
Przepraszam.
Tak? Pan profesor użył czasownika niszczyć, tak? W odniesieniu do form żeńskich w języku polskim. Ja z kolei mam taką refleksję, że język polski jest bardzo podatny słowotwórczo, tak? Na formy żeńskie. Zastanawiam się, na ile być może jest tak, że te formy żeńskie są dla nas pewnym nowum, bardziej takim społecznym niż językowym. Bo przecież nie jest dla nas szokujące słowo piosenkarka, studentka, uczennica czy pisarka, poetka, tak? Więc wobec tego, dlaczego oburzająca miałaby być stomatolożka, nie wiem, ginekolożka czy psycholożka? Być może po prostu wynika to z pewnych zmian społecznych, tak? Z tego, że świat polityki czy świat nauki, no jakby nie było przez dziesięciolecia, jeżeli nie stulecia, był zdominowany przez mężczyzn, tak? Więc nie było też takiego zapotrzebowania na te formy żeńskie. To jest pierwsze moje pytanie do pana profesora. Od razu następne pytania?
Ja od razu czy... mam.
Tak? Dobrze, ja się bardzo cieszę.
Ja nie wiem, na przykład słowo psycholożka dla mnie już jest słowem zupełnie naturalnym, tak jak lekarka, czy jak farmaceutka. Mi się wydaje, że to zależy, jak pani mówiła, chyba od przyzwyczajenia, konwencji. No i też...
No tak, ale tutaj też przepraszam, że przerwę, panie profesorze, bo padały przykłady, tak, Hillary Clinton, której przecież nie nazwiemy sekretarką, czy kobiety na stanowisku dziekana nie nazwiemy dziekanką, ale to chyba też nie wynika...
Bo dziekanka znaczy co innego.
No tak, ale właśnie to nie wynika z tego, że język polski na to nie pozwala, że słowotwórstwo na to nie pozwala, to raczej wynika z tego, że te terminy już zostały po prostu semantycznie zajęte przez zupełnie
tak.
Inne zjawiska, tak, czy obiekty.
Stomatolożka by mnie raziła z innego powodu, dlatego że można po prostu powiedzieć dentystka i wtedy...
Na psycholożkę można powiedzieć terapeutka.
Proszę?
Więc.
To są inne słowa.
Ja wiem, że słowa są inne, ale panie są te same.
Nie ma od
drugie
chirurga.
Pytanie
A co
poprosimy.
Z ministrą jeszcze, jeżeli mogłabym tak...
Ale mało kobiet jest chirurgami.
Co z ministrą? Czy ministra jest...
Ministra to jest bardzo uprawnione słowo, bo ono tak by brzmiało po łacinie, a to jest słowo łacińskie, więc ja uważam, że to jest najlepsza forma ministra.
Dobra.
A jakoś budzi największy opór, ale tak by ono brzmiało po łacinie to słowo.
No tak, na przykład nie ma problemu ze słowem prezydentka, bo jeszcze, co prawda, nazwisko obecnego prezydenta jest rodzaju żeńskiego, ale to jeszcze prezydentki nie było, jak wiadomo, w Polsce.
Kolejne moje, w zasadzie nie wiem, czy pytanie, czy refleksja, sama nie mam odpowiedzi. Dotyczy tego właśnie, bo rozmawialiśmy przez moment, państwo rozmawialiście o tym, czy język może być jedynym elementem spajającym, jedynym elementem decydującym o tożsamości. I muszę przyznać, że raz, że zabrakło mi odrobinę takiego spojrzenia globalnego, bo myślę, że chociażby patrząc na mapę Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, czy chociażby Azji Centralnej, padła odpowiedź, że nie, więc próbuję nieco podważyć tę tezę, chociaż sama nie jestem pewna, czy słusznie. Jednak widzimy, że funkcjonują pewne społeczności, które mają charakter tylko i wyłącznie etniczny, tak? Nie są mniejszościami narodowymi. funkcjonują tam również bardzo stare języki, tak? Więc być może jednak jest coś w tym, że język może stanowić o tym, że pewna grupa jest hermetyczna i stanowi to o jej tożsamości w znaczącym stopniu. Z drugiej zaś strony, tutaj podważam to, co przed chwilą powiedziałam, przecież są rzesze teraz młodych ludzi żydowskiego pochodzenia, którzy żyją, czują się Żydami i żyją zgodnie z tradycją, czy nawiązując do tradycji, ale nie posługują się ani językiem hebrajskim, ani też nie próbują jakoś skrzesić jidysz, tak? Więc to mnie zastanawia. Z drugim też kolejnym czynnikiem, nie czynnikiem, tylko zjawiskiem może wartym obserwacji przy dyskusji o tym, czy język stanowi o tożsamości, jest fala migracji, tak, która jest teraz obserwowalna w Europie Zachodniej. Sama pani mówiła, że młodzi chłopcy, tak, którzy chodzą do niemieckich szkół, podłapują tureckie słowa, tak? To myślę, że...
Z ochotą je wkładają do swojego języka.
No tak, ale to właśnie też świadczy o tym, że prawdopodobnie tureccy koledzy posługują się swobodnie językiem tureckim między sobą. Także w pewnym sensie zachodzi zjawisko językowej gettoizacji.
Młodzież turecka w Niemczech mówi taką mieszaniną niemieckiego i tureckiego.
Młodzież turecka w Niemczech mówi taką mieszaniną tureckiego i niemieckiego, która jest specyficzna, to nie jest, tam nie ma już nic tam nie ma dowolnego. Wiadomo, ten to jest język, który funkcjonuje na jakichś zasadach i ten język jest przejmowany przez niemieckich kolegów.
Tak, i też właśnie, żeby zadać pytanie państwu, to chcę się też posłużyć londyńskim przykładem, tak?
Gdzie... A jeszcze coś chcę powiedzieć. To nie jest dlatego, że oni nie znają niemieckiego, ci młodzi Turcy. Oni znają bardzo dobrze. Ale ten język jest ich takim sztandarem tożsamościowym. I ten język jest przez niemieckich kolegów zapożyczany.
Jeszcze właśnie, żeby zadać pytanie, chcę też się posłużyć właśnie, jak już mówiłam, londyńskim przykładem, gdzie funkcjonują ogromne społeczności posługujące się urdu, tak? Nie ma problemu z tym, że z dostępnością prasy w języku urdu, są sklepy, gdzie sprzedawcy posługują się urdu, jest BBC urdu. Też, o ile się nie mylę, zgodnie z prawem brytyjskim, dzieci urdu języczne mają asystentów, którzy pomagają tym dzieciom w uczestniczeniu w lekcjach angielskojęzycznych. I trochę się zastanawiam, czy to jest tak, że ludność posługująca się językiem urdu, tak, ludność pakistańska, niechętnie się uczy języka angielskiego, bo właśnie być może ten język, czy chodzi mi o to, czy to zjawisko gettoizacji tej językowej zachodzi dlatego, że ten język jest ich cechą dystynktywną, tak, jest fundamentem ich tożsamości, czy może jednak ten język jest w ogóle gdzieś tam zupełnie na końcu, tak, że oni po prostu chcą żyć zgodnie ze swoimi obyczajami, kulturą i ten język jest gdzieś tam dopiero któryś w kolei. Zastanawiam mnie po prostu, jakie jest państwa stanowisko w tej sprawie.
Ja nie wiem. To mnie
trudno. Ja też nie wiem.
Aha. Pani nam zadaje za trudne pytania.
Tam jest pytanie i to będzie pytanie ostatnie.
Już ostatnie?
Tak. Będzie ostatnie. Chyba, że macie państwo ochotę na więcej. Tylko chwileczkę, bo tam jest. Proszę bardzo, proszę pytać. A, bo pada nam mikrofon. Mojego pożyczę, ale zabiorę potem, bo kto ma mikrofon, ten ma władzę, jak wiadomo.
To może ja tylko też, bo też się zastanawiałam troszeczkę nad tym, jak pani to nazywała, kontekstem globalnym i... Jeśli chodzi w ogóle o dzieci z rodzin dwujęzycznych, bo to czasami też, ja mam na przykład sporo znajomych, którzy wychowali się w Austrii i w Niemczech i teraz jest jedna koleżanka, której mama pochodzi z Polski, tata ze Stanów Zjednoczonych. Ona urodziła się, wychowała w Wiedniu, obywatelstwo ma austriackie i właśnie tu się pojawia u niej ten problem tożsamości czy przynależności narodowej, bo ona zawsze mi mówi, że ja tobie zazdroszczę, bo jak się ciebie ktoś zapyta, gdzie jest twój dom, to ty powiesz Polska, a ja nie wiem, bo ona się nie czuje do końca Austriaczką, mimo że to jest jej, powiedzmy, język pierwszy, język ojczysty. Z kolei w Polsce też Polacy raczej traktują ją jako takie ciekawe zjawisko, że tak dobrze mówisz po polsku, ale mimo wszystko to nie jest twój język ojczysty i trochę to słyszymy i tak dalej. Więc tutaj jeszcze w odniesieniu może do tej gettoizacji i tych przyczyn, dlaczego czasami powiedzmy osoby z tym pochodzenia, z pochodzeniem z rodzin imigranckich wybierają ten lub ten język jako ten swój pierwszy, to jest też chyba bardzo dużo czynników właśnie takich społecznych, czy te mniejszości w danym miejscu są duże, jak bardzo są zgrane te środowiska i na ile jest powiedzmy wymagana integracja z krajem pobytu, tak? Bo wiem, że w Austrii na przykład to jest tak, że oni naprawdę musieli, tak, się uczyć tego języka. To nie było tak, nie było możliwe, żeby sobie siedzieli tylko w swoich tam środowiskach imigrantów. Więc no nie wiem, to jest też może tylko takie kolejne pytanie, czy refleksja na temat tego, że język chyba może, ale nie musi grać tutaj dużą rolę przy poczuciu tożsamości czy przynależności narodowej.
To było pytanie razem z odpowiedzią, ale powiem jeszcze komentarz do początku tego pytania, bo to było bardzo ciekawe o tej dziewczynie. Ja myślę, że jest też taki rodzaj tożsamości, która się nazywa nie wiem, kim jestem. I w pewnych społecznościach jest na to przyzwolenie, a w innych nie ma. I to jest bardzo ważna różnica.
To jest bardzo dobra puenta do naszego spotkania. Ja jeszcze mam komunikat ważny. Przed salą jest miejsce, gdzie można kupić książki profesora Głowińskiego, w tym jedną przedpremierową z Łamowa. Zapraszamy Państwa. Jeszcze prośba. Pani powiedziała, Pani Magdaleno, na początku...
A jeszcze Anka chciała o coś zapytać.
To Anka zapyta za chwilę, dobrze? Ja tylko mam prośbę jeszcze do profesora Głowińskiego, bo pani powiedziała, pani Magdaleno, o tym słowie z dzieciństwa, Żyd, 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 że tak dzieci się...
Ty Żydzie się
ty Żydzie, że tak się przezywały, a właściwie trudno powiedzieć co. Jakoś
ale
tak
nigdy bez
zwracały.
Powodu, to zawsze jak ten Żyd...
Zawinione to tak, było, tak? To oczywiste. Natomiast chciałabym zapytać pana profesora Głowińskiego, czy pamięta ze swojego dzieciństwa jakieś słowo, takie słowo budulec albo słowo niszczyciela, które w jakiś sposób zaważyło na pana sposobie istnienia?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. No, ja jestem rocznik 1934. Zaliczyłem warszawskie getto, zaliczyłem ukrywanie się po tak zwanej aryjskiej stronie, więc ja mam bardzo dużo takich różnych urazów, ale one się nie sprowadzają do określonego słowa. Zresztą potem ja do szkół chodziłem pod Warszawą w Pruszkowie, też tam mnie różne rzeczy się zdarzały, ale trudno mi na ten temat mówić. Zwłaszcza sprowadzić to do spraw językowych. Ja może powiem tylko, że pewne ludzie, niektóre osoby po prostu boją się używać słowo Żyd, żeby nie było wzięte za obrazę. Ja miałem taką rozmowę z moim sąsiadem, którego tam mieszkającego w tym bloku, w którym ja mieszkam. Ja go tak znałem z widzenia, tylko tak dzień dobry. On zaczął ze mną rozmowę. I mi zaczął opowiadać, że był na takim niezwykłym pogrzebie. Mnie zdumiało, dlaczego ten pogrzeb ma być niezwykły. No i potem się okazało, że to był pogrzeb według rytuału żydowskiego na Okopowej. On się bał użyć słowa żydowski i Żyd, obawiając się, że on mnie tym urazi. Jak ja mu dopiero powiedziałem, ach, to pan był na pogrzebie żydowskim, to on się ucieszył i zaczął normalnie mówić. No. I mnie się wydaje, że to jest znaczące i charakterystyczne. No. Ten po prostu sympatyczny pan tam o ileś lat młodszy ode mnie, no po prostu bał się, że mnie urazi. No. I dopiero jak ja słowa użyłem, no to on poczuł, że on też może. No.
A to znaczy, że słowo Żyd też jest zatrute.
Kiedy się spotykamy. Proszę?
Że to znaczy, że słowo Żyd też jest zatrute, tak samo jak słowo Cygan.
No tak.
To jeszcze Anka.
To jak, trochę jak leitmotiv wracają ci młodzi chłopcy z Niemiec. To ja chciałam ciebie zapytać, czy ci młodzi chłopcy, którzy często są trzecim pokoleniem urodzeni w Niemczech i w domu mówią po turecku i mają w swoim języku trochę tureckich słów, czy oni są Turkami, czy może są już Niemcami?
To trzeba ich zapytać.
Ale ja chciałabym ciebie zapytać, bo ty, mówiliśmy o podszewce i mówiliśmy o wierzchu. Ty mówiłaś o nich Turcy, więc no bo... jakby chciałam ci może na to zwrócić uwagę.
Tak, tak, kajam się, bo ja nie wiem, kim oni są.
O, okay. To
ani tak jednego nie znam, bo ja akurat znam tych Niemców.
A ja dodam przykład na moim
tych Niemców,
osiedlu.
Czyli nie tamtych, bo tamci nie są Niemcami. Tych Niemców, a tamci nie są Niemcami.
No masz mnie, kajam się.
Po raz drugi.
Na moim osiedlu był turecki sklepik przez parę lat. No teraz niestety zbankrutował, zdaje się, bo go już nie ma.
Przepraszam państwa, ja go nie wyłączam, bo on się strasznie głośno z melodyjką wyłącza. I myślałam, cały czas mam nadzieję, że on przestanie dzwonić.
I czasem klientów obsługiwał taki pan w średnim wieku. To on mówił trochę po polsku fatalnie. Natomiast jego syn, taki, ja wiem, chłopak 20-latek, mówił tak jak każdy Polak. Ja go się zapytałem, czy on jest dwujęzyczny. To on mi odpowiedział, że on dużo lepiej zna polski, bo chodził do polskich szkół i że to jest w tej chwili jego język. I rzeczywiście mówił tak jak my tutaj mówimy, świetnie.
A co zrobić z chłopakiem czarnoskórym, który świetnie mówi po polsku? Czy on jest
to proszę nie mnie pytać.
No to trzeba jego pytać. Tak jak tych Turków.
To ja się na koniec pokajam za trzeci dzwonek Magdaleny Tuli. Kajam się ja za trzeci dzwonek Magdaleny Tuli. Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Magdalena Tuli, profesor Michał Głowiński. Przypomnę jeszcze, że książki profesora przed wejściem do sali, a retransmisja wkrótce na antenie Radia Tok FM, retransmisja naszego spotkania.
Ale ktoś...
Wytnę wszystkich Żydów. Dziękujemy i zapraszamy na następne debaty tożsamościowe do Muzeum Historii Żydów Polskich.